Szczęść Boże. Moi drodzy, jest mi bardzo miło, że możemy się po raz kolejny spotkać. Proszę wybaczyć to określenie, ale dobrze jest zobaczyć znajome gęby. A mam takie wrażenie, że po prostu niektórych z was już znam, więc to też dużo lepiej się mówi. Zapraszam, żeby jeżeli ktoś chce, żeby sobie gdzieś usiąść na podłodze, gdziekolwiek. Będzie strasznie długo i prawdopodobnie strasznie nudno. Więc dobrze się jest uzbroić w jakieś siedzisko. Aczkolwiek skoro siedzicie, to wstańcie na początku i się pomodlimy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, to, że jesteś między nami, to nie ma najmniejszych wątpliwości, bo to zawsze jesteś tam, gdzie jest Twój Kościół. Chcemy Cię jedynie prosić, żebyś nam dał taką łaskę, żebyś nam pozwolił tej Twojej obecności doświadczyć. Ty wiesz, że jest w nas mnóstwo grzechu, mnóstwo głupoty, mnóstwo różnych przeszkód, które sprawiają, że Cię nie słyszymy, nie widzimy, nie doświadczamy Twojego działania. Prosimy Cię, daj nam swojego Świętego Ducha, niech On nas w tym spotkaniu poprowadzi, żebyśmy rzeczywiście mogli z Tobą się spotkać. A chcemy Cię o to prosić słowami, które nas nauczył Twój Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw ode złego. Święta Maryjo, Matko Boża. Święty Ojcze Dominiku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Widzę, że w kwestii módl się za nami grzesznymi nic się nie zmieniło. Przepraszam, przypomniał mi się tylko jeden dowcip, jak było ogłoszenie o odnowie. To jest chyba jeden z najstarszych dowcipów, jakie słyszałem. Wiecie, jak się mówi, w sensie jak jest spotkanie odnowy i wchodzi pani, która chce zaproponować herbatę na tym spotkaniu, to mówi tak: kto chce herbatę, niech opuści rękę. Taki suchar na początek, żeby chociaż minimalnie było z uśmiechem. Moi drodzy, mamy przed sobą 3 dni i chciałbym te 3 dni podzielić na takie 3 segmenty. W sensie dzisiaj będę mówił konferencję nie tyle do, ile o panach. Jutro będzie konferencja nie tyle do, ile o paniach. A w czwartek będzie taki miks. W sensie jedno i drugie złożymy do kupy. Proszę się nie martwić, bo to nie są rekolekcje stanowe w takim sensie, że będę to mówił tylko do facetów, w związku z tym, że oczywiście jak zawsze w kościele jest tu przewaga kobiet, to będziecie się, drogie panie, strasznie nudziły. Dlatego, że uważam, że powinnyście tego wysłuchać co najmniej z 2 powodów. Pierwszy jest taki, że panowie prawdopodobnie w ogóle nic nie zrozumieją i trzeba będzie im potem wytłumaczyć, albo będą udawali, że nie wiedzieli, że to tak ma być i pani to musi słyszeć, żeby potem mówić nie, bo miałeś robić tak. A po drugie, jestem też przekonany, że czasem trzeba sobie też uświadomić, czego się szuka i czego się oczekuje. Czasem przypuszczam, drogie panie, szczególnie jeżeli jesteście w jakichś związkach i macie takie wrażenie, że on nie do końca taki, jaki bym chciała, żeby był, to on też ma też często z tym problem, bo nie wie, o co wam chodzi. W sensie, bo de facto nie wie, czego oczekujecie. I dlatego też chciałbym, żebyście tego posłuchały, żeby sobie zadać takie pytanie właśnie, czy wy tego szukacie w waszych mężach, narzeczonych, chłopakach, czy też tych takich jeszcze tam dopiero w marzeniu i w pragnieniu. Więc dzisiaj będę mówił o panach i ten temat będzie jakby stricte męski, natomiast zobaczycie też, myślę, drogie panie, że to też was bardzo dotyczy. Jutro będzie odwrotnie. Chciałbym, drodzy panowie, żebyśmy tą konferencję dzisiejszą zrobili w takich 3 etapach. W sensie w Biblii to, co jest powiedziane o mężczyźnie, to można by po prostu siedzieć po prostu 2 miesiące i gadać od rana do wieczora i byśmy zrobili tam ze 2%. W związku z tym, że mamy tylko 1 konferencję, to zrobimy taki trójskok. W sensie wskoczymy do Księgi Rodzaju, czyli do samego początku, od tego, jak to się wszystko zaczęło. Potem wskoczymy do środka Pisma Świętego, czyli do Pieśni nad Pieśniami. Zobaczymy, co tam nawymyślali z tym, co się porobiło w raju. I potem wskoczymy do ostatka, czyli do Ewangelii i zobaczymy, jak to się skończyło. I mam nadzieję, że w ten sposób nam się, panowie, zrobi taki obraz pewien całościowy, który i tak będzie tylko wycinkiem. De facto chciałem wam po prostu powiedzieć o pięciu cechach dla mnie podstawowych, które widzę w pewnym obrazie mężczyzny, który jest w Piśmie Świętym, bez którego ja sobie, przyznam szczerze, nie wyobrażam męskości. Mówię o swojej męskości. W takim sensie, w związku z tym, że ja w ogóle do żadnej z tych nie dorastam, z tych pięciu, to wiem, że cała droga jest dopiero przede mną. W sensie, jeżeli dopiero osiągnę te pięć rzeczy, albo przynajmniej będę gdzieś tam blisko, to będę facetem. Ale do rzeczy. Przepraszam, że panowie pamiętacie Księgę Rodzaju i te początkowe rozdziały, bo to każdy zna, nawet jeżeli tam z wiarą różnie, to się nawet na polskim uczyło. Pamiętacie, panowie, że był taki czas, to jest pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, fantastyczny czas na świecie, kiedy byliśmy sami. Kiedy nie było jeszcze kobiet, kiedy nic się nie popsuło, jakby przed tym totalnym, katastroficznym wydarzeniem. I nie chodzi mi w tym wydarzeniu o stworzenie Ewy, tylko o grzech pierworodny, nie? Nie, bo stworzenie Ewy to w ogóle super. Ale o tym to jutro opowiem, jak będę mówił o stworzeniu Ewy. Natomiast był taki czas, panowie, kiedy byliśmy sami. Ja lubię wracać do tego czasu, w sensie myślą oczywiście, bo zauważcie, że tam jest taki opis mężczyzny sprzed grzechu pierworodnego, czyli takiego mężczyzny, taka nówka, taki zrobiony przez Pana Boga, niepopsuty, jakby taki miał być. To trwa tylko dwa rozdziały, nie? Potem całe Pismo Święte już się dzieje po grzechu pierworodnym. Ale myślę, że strasznie warto wracać do tego, co było przed. W sensie, jak nas Pan Bóg, panowie, i też jutro, panie, bo też będę o tym mówił, jak to było przed, jak nas stworzył, jak nas widział. I widzę tam w Księdze Rodzaju dwie podstawowe cechy, które dla mnie są pewnym wyznacznikiem męskości. To są cechy mężczyzny właśnie sprzed grzechu pierworodnego. Zobaczcie, Adam zostaje stworzony z prochu ziemi, co w ogóle ciekawe, bo Adam jest stworzony poza rajem, a Ewa jest stworzona w raju już. Ogród zostaje zasadzony dopiero po stworzeniu Adama. Adam jest stworzony w takiej pustej ziemi. Jakieś tam pagórki, coś, jakieś drzewa są. Nic jeszcze nie ma szczególnego. To w ogóle jest taki bardzo ładny sygnał. Nie wiem, czy panowie zauważyliście, że my spokojnie możemy mieszkać w kartonie na przykład, nie? To znaczy ja tak mam. Że na przykład, jeżeli mam totalny syf w domu, to mnie to w ogóle... No jest to jest, nie? My nie mamy żadnych potrzeb takich jakby materialno dookoła. Według Biblii kobieta jest materialistką. Ona potrzebuje do życia raju, potrzebuje pewnego środowiska. Facet jest sam, jest głęboko uduchowiony. No w takim sensie, no bo... Nie wiem, dlaczego się śmiejecie i dlaczego panie się śmieją. No bo żyje sam, nie ma nic, sam sobie wystarcza. To znaczy, że on ma bardzo głębokiego ducha. On sam ze sobą jest totalnie szczęśliwy. I co Pan Bóg mu każe zrobić? Zobaczcie, że są tam dwa zadania. Dwa pierwsze zadania, które Bóg daje Adamowi. Pierwsze jest takie. Adam stworzony, żyje. Pan Bóg mówi tak. Adaś, przygotowałem Eden. W sensie zasadziłem ogród. I mam taką prośbę. Adaś, tu jest łopata i trzeba ten ogród przekopać. Dosłownie jest napisane w Księdze Rodzaju, Adam, wykop rów. Mówi, tam jest płot, no i trzeba zrobić rów. Oczywiście to nie chodzi o to, że Pan Bóg każe Adamowi kopać, w sensie, że mężczyzna to jest taki, mężczyzna, który jest robolem, nie? To jest facet. Nie. Tylko po co on ma to, ten rów wykopać? No ma wykopać go po to, żeby nawodnić raj. W sensie ma zrobić irygację. Ma do wszystkich drzew w raju doprowadzić wodę, żeby tam te wszystkie drzewa zakwitły, żeby były owoce, żeby było ładnie, żeby pachniało, no żeby ogród był ogrodem. Słuchajcie, co to panowie znaczy? Bo to jest pierwsza rzecz, którą Bóg każe zrobić mężczyźnie. Wykopać rów w ogrodzie Eden. Czyli Pan Bóg mówi tak, Adam zobacz, stworzyłem raj, raj jest fajny, ale jest niegotowy. Raj jest przygotowany jako świetne miejsce, ale nie został jeszcze doprowadzony do wersji finalnej. Nic tam jeszcze, Adam, nie kwitnie, nie ma jeszcze owoców, bo nie ma wody. Adaś, zrób tak, żeby ten raj to było po prostu mega miejsce. Panowie, pierwsze pytanie odnośnie pierwszej cechy męskiej. Czy wy jesteście takimi mężczyznami, w sensie robicie takie rzeczy w życiu? I tu pytam o wszystko, o waszą pracę, o wasze zainteresowania, o to, co robicie w wolnym czasie i tak dalej. Czy jak umrzecie, to będzie można powiedzieć, świat po tym facecie to jest znacznie lepsze miejsce do bycia w tym świecie, czy nie bardzo? Czy praca, którą wykonujecie, przypuszczam, że część z was tutaj przyjechaliście tutaj do pracy, czy ta praca, którą tu robicie, nie? ona jest taka, że ona zmienia świat i ten świat dzięki tej pracy to jest lepsze miejsce? Według Księgi Rodzaju mężczyzna ma pracować w taki sposób, żeby stworzyć lepsze niż jest miejsce do życia, lepszą przestrzeń, lepsze warunki, lepsze otoczenie w każdym możliwym wymiarze. Panowie, jest tak z wami? Bo ja mam takie wrażenie, że bardzo często, chociaż harujecie od rana do wieczora, to ta praca nic nie zmienia w świecie. Że jak umrzecie, to nikt nie zauważy, żeście w ogóle tę pracę wykonywali. Tak, wy macie z niej pieniądze, to prawda. Z tego żyjecie, z tego utrzymujecie swoją rodzinę i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem. Ale czy ta praca zmienia świat? Słuchajcie, ja jestem mężczyzną. Do mnie to samo pytanie się odnosi. Czy ja pracując zmieniam świat? Na czym to ma u mnie polegać, panowie? Bo tu można pomyśleć, że facet cały czas mówi o tym, że czy ja tam przekształcam środowisko, tak? Czy ja robię, że się lepiej żyje w Londynie, tak? Ja nie o tym mówię. W jaki sposób ja mam pracować, żebym był mężczyzną? Otóż w związku z tym, że ja jestem tak dominikaninem kaznodzieją, to moja główna praca to jest właśnie to, co teraz robię, tak? Ja jestem w tej chwili w robocie, nie? Gadam do was, to jest moja dniówka, nie? Na czym ma polegać moja robota? Otóż polski Londyn po Szustaku musi być lepszym Londynem niż przed Szustakiem. W sensie, jeżeli ja stąd wyjadę i w żadnym z was, panowie, po dzisiejszej konferencji nic się nie zmieni, jacy byliście, tacy będziecie, albo nie daj Boże, będziecie gorsi. Wyjdziecie stąd jeszcze gorsi. To znaczy, że ja nie jestem facetem. Jeśli którykolwiek z was wyjdzie stąd lepszy, z takim pomysłem, o kurde, będę lepszym mężem, będę lepszym facetem, będę lepszym ojcem, to ja jestem facetem. Panowie, zmieńcie się proszę, bo inaczej ja jestem baba, nie chłop. No tak, bo w moim wypadku moja praca polega właśnie na tym. Chciałbym, żebyście, panowie, zadali sobie takie pytanie, cokolwiek robicie, bo to nie musi być fizyczna praca, bo niektórzy z was nie robią fizycznej pracy, tylko w czymkolwiek siedzicie, czymkolwiek się zajmujecie, to czy wasze dzieci będą mogły powiedzieć swoim kolegom, koleżankom w szkole, słuchajcie, mój tato to jest taki gość, że po prostu dzięki temu, że jest mój tato, to wam się wszystkim patałachy lepiej żyje. W Stanach Zjednoczonych są takie lekcje obowiązkowe, nie wiem jak jest tutaj w Wielkiej Brytanii, bo w Polsce tak nie ma, ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że zawsze w podstawówce dzieci mają takie lekcje, że każdy dzieciak musi opowiadać, co robi jego rodzic. To na filmach często można spotkać. Jak tam na przykład, albo się zaprasza w ogóle tych rodziców. Jak tata jest tam strażakiem, nie, to się przyprowadza tatę strażaka. Dziecko tam mówi, teraz mi tata strażak, nie, duma taka, nie. On robi takie rzeczy i wszystkie dzieci, wow, w ogóle, nie. A co, to jest dokładnie to. Panowie, prosty test. Jeśli macie dzieci, szczególnie takie dzieci w wieku takim podstawówkowym, czyli w sensie jeszcze nie są skażone tym wszystkim kłamstwem i tak dalej, jeszcze nie oszukują, nie, tylko są takie proste i szczere. Czy macie takie przekonanie, że te dzieci, jakby te dzieci zapytać, czy one są przekonane, że tato to zmienia świat, to powiedzą, no w ogóle wiadomo. Czy powiedzą, nie zauważyliśmy, żeby tato robił cokolwiek sensownego. Panowie, bo też okazuje się, słuchajcie, w Księdze Rodzaju pierwsza fundamentalna męska cecha. Facet dostaje zadanie, tak żyj, tak pracuj, tak rób, żeby ten świat, Adam, który ja przygotowałem, chociaż jest fajny, to ty zrób z niego świat bardzo fajny. Tu jest jedna gwiazdka, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Ja mam takie wrażenie, że Pan Bóg to mówi, bo wie, że za chwileczkę w tym ogrodzie będzie Ewa. I Pan Bóg wie, że ona tam przyjdzie i jak zobaczy, jak to wygląda, w sensie bez tego rowu, nie, bez nawodnienia, to ona powie, ja tu nie będę mieszkać. Nie? No bo co to ma być? Sucho, gałęzie, w ogóle nie, idę stąd. Nie? Jakby mam takie wrażenie w podtekście, Pan mówi tak, Adaś, proszę cię, zrób z tego raju miejsce, bo ona, ja ci zaraz ją stworzę, nie? Ona tu przyjdzie i będzie pierwszy dramat, mówi. Adaś, jak zrobisz fajnie, że będzie kwitło, to ona powie, wow, w ogóle super, zamieszkajmy razem, nie? Czemu to jest ważne, panowie? Bo w tym pytaniu trzeba zadać sobie pytanie też, czy to, co robicie, to wasze zmienianie świata, to czy z tego korzysta wasza żona i wasze dzieci? Bo ja znam takich mężów, którzy robią od 6 do 24 w ogóle i przekształcają świat po prostu godzinami, tylko że tam żona właśnie umarła z samotności, nie? Bo on przekształca świat. I w ogóle rzeczywiście może on przekształca świat. Tylko w Księdze Rodzaju to jest tuż przed tym, kiedy się zjawi Ewa. Jak Pan Bóg mówił, Adaś, to jest dla niej. To nie jest tak, że se możesz w innym kontynencie zbudować raj, a tu będziesz z nią mieszkał. Nie. To tu, gdzie przemieniasz, to jest dla niej. Panowie, czy wasze żony, jeżeli macie żony, to czy one są przekonane, że ta wasza praca to jest właśnie dla nich? I proszę nie dawać takiej prostej odpowiedzi, no przecież pieniądze przynoszę z tej pracy, więc to wiadomo, że to dla niej, tak, dla rodziny. To jest zbyt prostacka odpowiedź. Czy ona ma takie przekonanie naprawdę, że jest w ogóle centrum tego zmienianego świata? To jest pierwsza rzecz. W sensie pierwsze zadanie, które dostaje Adam. Słuchajcie, panowie, pierwsze, fundamentalne. Pan Bóg od tego zaczyna rozmowę z Adamem. I w ogóle to ciekawe, zauważcie, nie mówi mu tam, Adaś, słuchaj, duchowo się rozwijaj, rekolekcje rób, ignacjańskie najlepiej, nie? Weź, nie wiem, wyspowiadaj się. Nie, jak mówi Adaś, słuchaj, jak mamy zrobić sobie kogoś sensownego, to chciałbym, żebyś twórczy był. To jest pierwsze męskie zadanie. Facet jako pierwsze zadanie nie ma być pobożny. Jeżeli ktoś was namawia, że bądźcie panowie pobożni, wtedy będziecie facetami, to jest bzdura. Nie, Pan Bóg nie kazał być Adamowi pobożnym. Kazał Adamowi być twórczym. A jaka jest większość nas? Mówię to też o sobie. Panowie, ile potraficie czasu zmarnować na tak zwane nic? Przecież jesteśmy mistrzami świata. Ja jestem po prostu mistrzem świata w tym. Może wam się zdradzić, mam jedną skazę po pobycie tutaj u was pół roku temu. Jak tutaj byłem w Wielkim Poście, przepraszam, że to mówię tak publicznie, ale uważam, że to strasznie fajne jest. Jeden z ojców, którego to strasznie lubię, obejrzał razem ze mną odcinek serialu Rancho. Kojarzycie? Ja w życiu nie oglądałem serialu Rancho, nie? Mówię, co za bzdura w ogóle jakiś kurde serial. Słuchajcie, jak obejrzałem z nim jeden odcinek, wiecie, ile ja godzin zmarnowałem przez te pół roku, oglądając kolejne? Jestem ekspertem Rancha. A to jest dokładnie to. Po prostu my potrafimy, panowie, usiąść i potrafimy zmarnować po prostu 24 godziny w ogóle bez żadnego problemu. Bo jesteśmy głęboko duchowi, nie? Nie, panowie, czy jesteśmy twórczy? To jest początek bycia mężczyzną. Czy mężczyzna jest kimś, kto twórczo przekształca świat? Druga rzecz. Jakie drugie zadanie dostaje Pan Bóg, Adam od Pana Boga? Jest napisane, że Pan Bóg, kiedy Adam tam kopie ten raj, mówi, Adaś, słuchaj, stworzyłem zwierzęta i bardzo bym chciał, żebyś je ponazywał. Jak wiecie, dla Żydów nadawanie imienia to nie jest takie coś tam, że tam jeden zdzichły, a drugi krzychu, nie? I do tego, żeby się odróżniali, nie? Nie. Żyd jak nadaje czemuś imię, jak nadaje swojemu dziecku imię, to nadaje mu tożsamość, nadaje mu istotę w ogóle. Nadać czemuś imię to znaczy wiedzieć, co to jest. W takim sensie zrozumiałem, na czym to polega. Taka dygresyjka, nie wiem, czy jej nie mówiłem w Wielkim Poście, ale czy wy nadajecie swoim dzieciom imiona, że tak powiem, z takiego powodu, bo chcecie im nadać jakąś istotę, jakiś cel? Jak się wybiera imiona dzieciom? Ja zazwyczaj słyszę, bo albo tam fajne imię, bo mi się podoba to imię, takie ładne to imię jest. Ewentualnie ktoś w rodzinie miał takie imię i to tak z szacunku do dziadka albo do kogoś. Słuchajcie, wiecie, ile wy możecie zrobić dobra? Przepraszam za tę dygresję, to tak na marginesie tylko. Ale ile możecie zrobić dobra swoim dzieciom, nadając im imiona, dlatego że tym imieniem im nadajecie pewną istotę? Już się tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli macie syna, urodzi wam się syn i chcecie, żeby ten syn był takim chłopakiem, który kiedyś odnajdzie jakąś po prostu totalnie zabidzoną dziewczynę i zrobi z niej królową, to dajcie mu na imię Tobiasz, bo to imię to znaczy. Ale mówię teraz poważnie. Słuchajcie, to nie są żarty. Jak chcecie, żeby wasze dziecko było lekarzem, to wiecie, jak mu trzeba dać na imię, nie? Halo, katoliki. Jak? Łukasz to jedno, a drugie? Ambroży? Nie. To będzie wtedy naukowcem. Nie, słuchajcie, poważnie, imiona naprawdę robią coś w ludziach. Tak jak wam to mówiłem, ja mam imię, które absolutnie mi nadaje w ogóle pewną treść. Słuchajcie, bo wam się tu dzieci mnożą na potęgę, nie? Tak to jest na emigracji, to jest w ogóle super. To jest ekstra. Wy tu, wiecie, że jakieś tam podawali w zeszłym roku, że wy tu urodziliście więcej dzieci w tym w Wielkiej Brytanii niż my w Polsce wszyscy. Poważnie, znaczy my, tak jak mówię, jak ja bym rodził, nie? Ale poważnie, w zeszłym roku więcej dzieci się urodziło na emigracji niż w Polsce. To jest w ogóle super, że tak robicie. Róbcie więcej. Tylko jak już robicie, to pomyślcie sensownie, jakie nadajecie imiona. Nie tak, bo fajne. Jak chcecie, żeby naprawdę chłopak albo dziewczyna mieli jakieś zadanie, to poszukajcie, co to imię znaczy. Bo naprawdę Bóg mu pobłogosławi tym znaczeniem. Ale wracam z dygresji, przepraszam. Pan Bóg mówi do Adasia, słuchaj, Adaś, są zwierzęta, trzeba im nadać imiona. Trzeba je ponazywać, które jest które. Jeśli pamiętacie, Pan Bóg przeprowadza mu po kolei każde zwierzę. Adam siedzi, przyprowadza mu, nie wiem, pierwszą krowę, nie? I Pan Bóg mówi, Adaś, nazwij. Adam popatrzył i mówi, to jest istota żywa. Pan mu pewnie pomyślał, no filozof mi się trafił, nie? Mówi, no dobra, niech będzie istota żywa. Mówi, weź drugie. Kangura mu tam przyprowadził, nie? Adaś, co to jest? Adam mówi, istota żywa. Trzecie mu przyprowadził. Kurę tam, nie? Adam, co to jest? Istota żywa. Jest napisane w Księdze Rodzaju, że Adam każde zwierzę nazwał istota żywa. Czyli jak nazwał? No w sensie nazwał to żyje, tak? No to się w ogóle wysilił chłop. Wiecie, że dokładnie w tym miejscu się pojawia to słynne zdanie w Księdze Rodzaju, kiedy Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby on był sam. Muszę stworzyć odpowiednią dla niego pomoc. Słuchajcie, to jest dokładnie w okolicach tego wydarzenia. Pan Bóg, jak widzi tego Adama, który siedzi przed tymi zwierzętami i mówi, istota żywa, mówi, matko, no muszę tę Ewę zrobić, bo to nie pójdzie, nie? O tym, co to znaczy, powiem wam, panie, jutro, bo to naprawdę jest w ogóle fundamentalna rzecz w was, że wy się pojawiacie właśnie wtedy, ale o tym to będzie jutro. Natomiast co to znaczy u Adama? Otóż, panowie, drugie zadanie, które Pan Bóg daje Adamowi i to, że Adam sobie z tym nie radzi, doskonale pokazuje to, że to jest nasze cudowne zadanie, w którym my leżymy. Pan Bóg mówi, Adam, chciałbym, żebyś zrozumiał dogłębnie rzeczywistość. Że jeżeli wypowiadasz jakiś sąd, Adam, na jakiś temat, to dlatego, że ty naprawdę zrozumiałeś to, o czym mówisz. Panowie, zauważyliście, że my mamy taką absolutnie po prostu fatalną cechę, która się nazywa wszechwiedza? Posadźcie chłopa przed wiadomościami, nie? Tam jest 15 tematów, tak? Kryzys ekonomiczny na Filipinach, kryzys polityczny w Azerbejdżanie, zaginęły foki gdzieś tam, goście w Nowej Zelandii wygrali w hokeju na trawie. Zauważycie, że facet na wszystkim się zna? Ale nie macie takiego wrażenia? Że on się wypowiada na każdy temat? Że czyta gazetę i cokolwiek tam jest napisane, on ma sąd na ten temat? Tylko uwaga, to jest dokładnie taki sąd, jak ten sąd Adama. Istota żywa, nie? W sensie, na czym polega problem, nie wiem, ekonomiczny na Filipinach? Bo nakradli, nie? Jak ogląda sytuację polityczną w Polsce i powiedzmy, że jest z opcji PO, no to powie, bo wszystko wina prezesa. Jak jest z opcji tej drugiej, to powie, bo wszystko wina Tuska. I to jest głęboka mądrość mężczyzny. Panowie, wiecie, czym o tym mówię? Bo to jest jedna z takich cech, które paniom po prostu robią taką sieczkę w życiu, że one dlatego nie są w stanie często wytrzymać z wami. Panowie, ile razy, kiedy rozmawiacie ze swoją żoną, dziewczyną, mamą, siostrą, whatever, w sensie płci żeńskiej, ile razy, nie mówię, że to mówicie na głos, ale to się dzieje w waszej głowie, macie takie coś, a co tam w ogóle wiesz? Panowie, kobiety, jestem o tym przekonany, bo słyszę o tym cały czas. To jest jeden w ogóle z najpoważniejszych problemów kobiet z mężczyznami. One są traktowane jako nic niewiedzące, a my wszystko wiemy. I z nami się często nie da w ogóle rozmawiać, bo my wszystko wiemy. Nawet nie ma co nam mówić, bo my wszystko. Słuchajcie, ja wiem, jestem księdzem, tak? Jestem facetem, który muszę gadać, nieustannie muszę udawać, że wszystko wiem, tak? Kogoś spowiadam, z kimś rozmawiam, on mnie o coś pyta, przecież nie mogę powiedzieć, nie wiem. Proszę, co mam zrobić w takiej sytuacji? Mam taki problem. Nie wiem. No nie, zawsze wiem, nie? No tak, ja się na tym łapię w kółko. Panowie, to jest dokładnie to. Rzeczywiście dostaliśmy od Pana Boga takie zaproszenie. Adam, zrozum. Adam, spróbuj się wgryźć w rzeczywistość. Ale uwaga, panowie, zrobiliśmy to? Jeżeli chcesz rzeczywiście wypowiedzieć swój sąd na temat sytuacji ekonomicznej na Filipinach, mówię, proszę bardzo, ale to pójdź na politologię i jeszcze 15 innych różnych ekonomicznych studiów i po 10 latach zgłębiania tej rzeczywistości, tak, powiedz, rozumiem, dlaczego na Filipinach jest taki konflikt. Ale wtedy, a nie po 2 zdaniach w gazecie, które przeczytałeś. Panowie, bo naprawdę przez to nie da się często z nami wytrzymać. Bo się nie da gadać w ogóle z nami. Bo my wszystko wiemy. To są 2 podstawowe cechy, panowie, z Księgi Rodzaju. Adam twórczy kreator, w sensie mężczyzna twórczy kreator i mężczyzna zaproszony do naprawdę głębokiego zrozumienia tego świata. Panowie, tym najważniejszym w ogóle światem, który wy musicie zrozumieć, to jest oczywiście wasza żona. I ja wiem, że to jest niewykonalne zadanie, nie? Bo to ona sama siebie nie rozumie, a dopiero co ty masz ją rozumieć, nie? Ale tylko wtedy, kiedy wasza żona, wasza dziewczyna będzie miała taką świadomość i taką pewność, że tak, on próbuje naprawdę mnie zrozumieć, to wtedy w ogóle będziecie mogli gadać, bo inaczej, kiedy startujecie z pozycji, a ja wiem, a ty nic nie wiesz, to się nie da. To są dwie pierwsze. Skoczmy teraz do Pieśni nad Pieśniami. Matko, że spudo. Pieśń nad Pieśniami. Panowie, tam jest oczywiście o mężczyznach absolutny milion jakby cech, rzeczy i wiadomości. Chciałbym tylko o dwóch, może nie najważniejszych, ale one mi jakoś zawsze przychodzą do głowy, kiedy myślę o mężczyznach z Pieśni nad Pieśniami. Jest taki fragment Pieśni nad Pieśniami, gdzie ona opisuje swojego ukochanego. Jest bardzo podobny fragment, kiedy on opisuje ją. Dwie strony to działa. 15 wersetów, ona po kolei mówi, co widzi. Jakie ma włosy, jakie ma oczy, jakie ma nogi, jaki ma tors, jakie ma tam wszystko. I zawsze w kościele się traktowało jakby ten opis jako pewien symboliczny obraz tego, kim jest mężczyzna. I chciałbym o dwóch rzeczach z tego opisu. Ona mówi, kiedy na niego patrzy, do swoich koleżanek, że ten mój, i to będzie dosyć dziwne, to jest jak polny jeleń i jak gazela. Trochę głupio tak mówić o facecie. No powiedzieć facetowi, słuchaj, ty jesteś jeleń i ty jesteś gazela. No to nie wiem, gazela to taka gibka jest, nie? Więc jakiś taki sportsmen chyba to mógłby być gazela. Otóż słuchajcie, oczywiście w żydowskiej kulturze, w tym kręgu, te symbole są bardzo jasne. I one nie mają nic wspólnego z naszym dzisiejszym myśleniem facet-jeleń, tak? I facet-gazela. Tylko one się wiążą z pewną cechą. Zacznijmy od tego, od gazeli. Czy widzieliście kiedyś stado gazel w ogóle w życiu? Znaczy na żywca to wątpię, nie? Bo to pewnie nikt, ale w jakimś tam Animal Planet, nie? Albo w czymś tam, jeżeli ktoś oglądał. Bardzo ciekawe jest zobaczyć, jak funkcjonuje stado gazel. Żydzi stąd to wzięli. Mamy stado, które się tam gdzieś pasie i zawsze w stadzie jest jedna gazela, która się nie pasie, tylko ona na jakimś podwyższeniu obok stoi i luka wszędzie jakby co tam jest dookoła, nie? W sensie, gdzie tam się w trawie czai jakiś tam jaguaro, pantero, coś tam, nie? Jak ktoś zobaczy, w ogóle są takie bardzo fajne zbliżenia na, że tak powiem, twarz tejże gazeli i ona ma takie wyczeszczone oczy cały czas, nie? W sensie, bo cały czas, tak patrzę, genialnie to wygląda. Jak coś zobaczy, to wydaje taki pisk, taki jakby dziecko krzyczało. Wtedy wszystkie gazele się zrywają natychmiast. W ogóle bardzo mnie zawsze dziwi to, że one wszystkie wiedzą, w którą stronę lecieć. Ja tym nie wiedział w ogóle, nie? No bo gdzie uciekać? A one, jak jest ten dźwięk, to po prostu wszystkie naraz w jedną stronę. Mówiąc tylko, ta gazela jest jakby kojarzona w tamtej kulturze no z kimś, kogo byśmy nazwali po prostu czajnikiem, nie? Znaczy ktoś, kto nieustannie czai, czy nie ma gdzieś jakiegoś niebezpieczeństwa, czy coś nam nie grozi, co nie? Zaraz do tego wrócimy. Druga rzecz to ten polny jeleń. W księdze proroka Jeremiasza jest takie bardzo ładne porównanie Boga do polnego jelenia. Otóż polny jeleń, mówili Żydzi, różni się od innych jeleni, dlatego polny, że kiedy gdzieś tam się pasie w trawie i idzie wąż albo żmija, nie? Coś tam spotka w tej trawie niebezpiecznego, to normalnie jelenie uciekają, dają nogi po prostu za pas. Natomiast jeleń polny nie boi się, tylko potrafi kopytami zadeptać tego węża, tą żmiję. Nie? Bóg jest porównywany w księdze proroka Jeremiasza do kogoś takiego. To jak spotyka węża, czyli jakby prosty symbol, nie? Szatana, to go zadeptuje kopytami. Słuchajcie, co ona mówi, kiedy mówi, że ten jej luby to jest polny jeleń i gazela? Ona mówi tak. W tym naszym stadzie, w sensie ja, on i nasze dzieci, nasze stado gazel, to on ma taką funkcję, że po pierwsze jest gazelą, czyli nieustannie wypatruje, czy między nami, albo między nami i gdzieś tam na zewnątrz, coś nam tego stada, czyli tego związku, nie psuje. On nieustannie próbuje zobaczyć, czy we mnie, albo w tobie, albo w nas, albo od kogoś z zewnątrz, coś nie sprawia, że nam się rozjeżdża związek. A jak zobaczy, to wtedy zachowuje się jak polny jeleń. Czyli nie ucieka, tylko natychmiast rusza do tego, żeby to, co zagraża temu stadu, zadeptać kopytami. Panowie, to szczególnie dla tych, którzy są w małżeństwach. Czy wy jesteście w małżeństwie kimś takim, kto ma taką rolę przyjęliście sami, że nieustannie wypatrujecie niebezpieczeństwa, czy coś we mnie nie tak, że to nam się rozjeżdża, czy w tobie coś nie tak, że nam się rozjeżdża, czy może z zewnątrz coś nie tak? A jak zobaczycie, że coś rzeczywiście, coś trzeszczy, coś jest nie tak, to ruszacie pierwsi? Bo ja mam takie wrażenie, jak patrzę na małżeństwa, że zazwyczaj w małżeństwie facet to jest ostatni, który się zorientuje, że w ogóle cokolwiek jest nie tak. Często jest tak, że jak się już wszystko rozwali w ogóle i już są gruzy, to on taki stoi i w ogóle, oho, No popsuło się rzeczywiście, no, rzeczywiście coś nam się tutaj rozwaliło. A jak już zobaczy, no to tyle go widzieli, nie? Panowie, według Pieśni nad Pieśniami, tą osobą, która w związku zajmuje się wypatrywaniem niebezpieczeństwa i naprawianiem niebezpiecznych momentów w relacji, jest mężczyzna, a nie kobieta. Dlaczego się zrobiło tak, i to jest myślę dla was oczywiste, że zazwyczaj to nie znaczy zawsze, ale zazwyczaj to kobieta walczy o związek. Zauważyliście to? Jak patrzę na małżeństwa, które się rozpadają albo które przeżywają trudności, to oczywiście znam kilka takich, gdzie facet oczywiście tak samo, to jasne, nie? Kilka takich znam. Ale zasadniczo prawie zawsze jest tak, że to ona się stara, próbuje, namawia, coś tam proponuje, jakieś drogi, a on tam po prostu w ogóle, jeżeli w ogóle. Panowie, to jest dokładne odwrócenie tego, kim my jesteśmy. To facet jest od tego, żeby wyglądać niebezpieczeństwa, a kiedy je zobaczy, on jest pierwszy od tego, żeby je naprawiać. Nie w tym sensie, że zobaczył niebezpieczeństwo w postaci swojej żony i potem ją zadeptał kopytami, tak? Bo naprawił, nie? Nie, nie o to mi chodzi. Ale panowie, mówię, to szczególnie dla tych, że są w małżeństwach. Wiecie, czemu kobiety tak często się czują po prostu absolutnie w ogóle niekomfortowo i nie na miejscu w małżeństwie? Bo się je zmusza, żeby robiły to, czego nie powinny robić. Bo się czują, że muszą być w tym miejscu, gdzie to one walczą o związek. A to nie jest ich rola. W ogóle to nie jest ich rola. Mają znacznie inne, znacznie trudniejsze w ogóle to, bo matko, nie? Ale to akurat to nie jest ich rola. A zazwyczaj jest tak, że panowie stawiacie te swoje żony właśnie w takiej roli. I to one was muszą ciągnąć i zmuszać, żebyście coś ruszyli. Panowie, proste pytanie. Czy jesteście jeleniami i gazelami? Bo jak nie, to jesteście babą w związku. Przepraszam, drogie panie, nie obraźcie się, nie? Ale związek dwóch bab to nie będzie z tego nic. Naprawdę. Bo to tylko baba i chłop. To tak będzie okej. I tam musi być chłop. A chłop to jest jelenia. Jeleń i gazela. Druga rzecz z Pieśni nad Pieśniami. Ona, kiedy go ogląda, to mówi tak. Ten mój to jest śnieżno-biały i rumiany. Przyznam, że trochę mnie to dziwi. No bo w sensie, no, albo taki, albo taki. No bo jak jest śnieżno-biały, to znaczy, że jest taki jakiś blady, nie? No w sensie jest, ma jasną karnację, tak? Śnieżno-biały jest. Ale jednocześnie mówi, jest rumiany. Czyli taki czerwony, nie? Czyli co, on tak po prostu blednie i się czerwieni, tak, taki jest. Trochę to dziwne jest to wyrażenie, nie? Śnieżno-biały, rumiany. Znaczy, tam dosłownie jest napisane po hebrajsku, kiedy się zajrzy do Pieśni nad Pieśniami, że ona mówi, że on jest śnieżno-biały, to prawda, i tam, gdzie jest rumiany, to jest określenie krwisty. W takim sensie, no bo wiecie, że jak człowiek się czerwieni, to po prostu krew mu podchodzi, nie? Do skóry. Jakby napełnia się krwią. Znaczy, co to jest za symbol? Grzegorz z Nysy jest taki ojciec kościoła z IV wieku. Bardzo ładnie to skomentował, bo mówi tak. Ona, kiedy na niego patrzy, to jest oczywiście pewien ideał, nie? Ona rysuje swój ideał mężczyzny. To mówi tak. Chciałabym, żeby on był śnieżno-biały. Co to znaczy? No śnieżno-białość się kojarzy z czystością, nie? Kojarzy się, ktoś jest nieskalany, tak? Nie ma w nim żadnej planki. Czyli to jest czysty facet, ale ona mówi tak. Ja wiem, że on, żeby był czysty, to tam jest po prostu walka aż do krwi. To on tam po prostu tak walczy, że aż po prostu mu się krew leje. I tylko dlatego jest czysty. Że to nie jest u niego coś od tak. Panowie, takie proste pytanie. Czy jest między nami chociaż jeden facet tutaj, w tym kościele, który nigdy w życiu, ani jeden raz, ale ani jeden, nie popłynął w nieczystość? Ręka do góry. Bardzo poważne pytanie. Ręka do góry. Czy jest taki facet tutaj? Nie ma. Ja też nie mogę podnieść ręki do góry. Zauważyliście to, panowie? Nie ma między nami ani jednego faceta. Panowie, ani jednego, który mógłby powiedzieć, to jest taka dziedzina, nad którą ja przez całe życie, od początku aż do końca, absolutnie panuję. Panowie, zadałem to pytanie już prawdopodobnie jakieś 2000 razy w swoim życiu. Na stadionach, na mniejszych grupach. Jeszcze nie spotkałem faceta, który podniósłby rękę. Naprawdę. Nie spotkałem jeszcze faceta, który mógłby podnieść rękę i powiedzieć. Co to, panowie, znaczy? My wszyscy mamy z tym problem. Teraz uwaga, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja tu nie próbuję wam przedstawić takiej wizji, że tu siedzi po prostu z boku. Że tu siedzą po prostu sami erotomani. Nie, nie, panowie, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja bym Boże o tym nie mówię, bo ja rozumiem, że ktoś mógł mieć, nie wiem, raz w życiu coś tam jakieś po prostu coś poszło, nie? Ale nie to, że tam cały czas się siedzi w nieczystości. Ja nie o tym mówię. Tylko zauważcie, że panowie, żaden z nas nie może powiedzieć, że nad tą sferą po prostu panuje, no, jak władca. Nie, każdy z nas miał taki moment. Niektórzy pewnie więcej, inni mniej, niektórzy bardzo więcej, a inni bardzo malutko, gdzie absolutnie jesteśmy po prostu, no, słabe uszami, bo na tym to polega. Że nie potrafimy sobie powiedzieć nie. Otóż panowie, ona mówi dokładnie coś takiego. Ona mówi tak, ja wiem, żeby ten mój był śnieżno-biały, to u niego to jest po prostu walka aż do krwi. Ja kocham to zdanie u świętego Pawła, jeżeli je kojarzycie. Paweł tak mówi o grzechu. Paweł mówi, opierałem się grzechowi aż do krwi. Panowie, możecie powiedzieć o sobie tak. I nawet nie pytam tylko o nieczystość, tylko w ogóle, kiedy walczycie z jakąś tam słabością. Swoją oczywiście. Że opieracie się grzechowi aż do krwi? Bo ja kiedy patrzę na moje tam opieranie się różnym grzechom, nie? To jest takie, że nie, a dobra, nie? To jest u mnie walka. Panowie, wiecie, czemu ja o tym mówię? Bo ten między nami, kto by był w stanie podnieść rękę, wiecie, kto by to był między nami? To byłby najsilniejszy facet między nami. Bo jak się okazuje, wszyscy jesteśmy tu słabi. Dla mnie jedną z największych sił mężczyzny, kiedy się mówi, że facet to jest silny mężczyzna, to jest czysty facet. Bo on ma siebie w garści. On sam sobą rządzi. Zauważyliście, panowie, że za Panem Jezusem kobiety chodziły tabunami? Jak się Ewangelię czyta, to łatwo zauważyć, że oprócz apostołów, niektórzy mu towarzyszyli, to chodziły kobiety, które porzucały swoje domy. Mało tego, jest napisane w Ewangeliach, że te kobiety utrzymywały Pana Jezusa, czyli kasę po prostu dawały na życie Pana Jezusa i apostołów zresztą, nie, nie tylko Jego. Całą tę bandę utrzymywały kobiety. Panowie, chodzą za wami po prostu tłumy kobiet i dają wam pieniądze? Słuchajcie, co takiego kobiety widziały w Panu Jezusie? On był jakiś muskularno taki super Rodrigo? No nie. Pan Jezus miał jedno, co absolutnie przypuszczam po prostu sprawiało, że kobiety po prostu nie wiedziały, co robić. On miał najczystsze spojrzenie świata. Na czym, panowie, polega czystość? Bo to wcale nie chodzi o seksualność, bo nie na tym polega czystość. Czystość to nie jest aseksualność. Tylko czystość to jest nigdy nie uprzedmiatawianie żadnej kobiety. Na tym polega czystość. Na czym polega nieczystość, którą większość tutaj z was, kiedy myśli o swojej nieczystości, na czym polega ta nieczystość? A na to, że siedzicie w internecie i tam baby oglądacie. Co to znaczy? Robicie z nich przedmioty. Ta kobieta jako kobieta was nie interesuje. Ona jest tylko i wyłącznie przedmiotem pożądania. Czystość to jest nieuprzedmiatawianie nigdy kobiety, szczególnie kobiety, oczywiście, z którą jesteście. Czystość w małżeństwie nie polega na aseksualności, czyli na tym, że nie ma seksu. To nie jest czystość. To jest po prostu nie ma seksu, a nie czystość. Czystość w małżeństwie polega na tym, że seksu jest po prostu popachy, tylko w tym seksie nie ma żadnego uprzedmiotowienia. Na tym polega czystość. Otóż Pan Jezus był kimś takim. Ja przypuszczam, zobaczcie, że prostytutki do Niego przychodziły i po prostu całowały Go po nogach. Co w ogóle w tamtej kulturze jest nie do pomyślenia w ogóle, że jakakolwiek kobieta takie coś robiła. Czemu? Bo one szczególnie nigdy nie widziały takiego mężczyzny. One znały tylko jeden rodzaj męskości, taki najgorszy. No bo facet, który korzysta z usługi prostytutki, to jest najgorszy rodzaj męskich oczu. W takim sensie to jest po prostu robienie z kobiety czystego przedmiotu. One znały tylko takie oczy. I nagle jak widziały Pana Jezusa, to przypuszczam po prostu, one w ogóle nie wiedziały, kto to jest. One się czuły tak bezpiecznie przy Nim. To jak mnie pytają faceci, którzy nie mają jeszcze żon. Przychodzą, ojcze, w ogóle to trochę żenujące, że tak przychodzą pytać, ale ojcze, co to zrobić, żeby mieć żonę do księdza, nie? Weź, że chłopie, idź, że stąd. No bo właśnie dlatego, że przychodzisz pytać, to właśnie dlatego nie masz żony. Nie? No tak, no. Proszę wybaczyć, nie obrazić się na mnie, panowie, ale jak już przychodzą pytać, co to zrobić, jak mam zrobić, żeby mnie chciała jakaś. Ja mówię, najprostszy sposób. Chłopie, czysty bądź. Będziesz czysty, natychmiast się znajdzie ta kobieta, ale natychmiast. Drogie panie, wy macie taki radar. Przepraszam, że ja wam to mówię tak, że wam wtłaczam, że coś macie. Ale macie. Macie taki radar, w którym wyczuwacie czystego mężczyznę, bo wy szukacie nieustannie bezinteresowności. Wy kogoś takiego potrzebujecie. Jak tylko spotykacie faceta, który coś takiego trochę ma, jesteście w ogóle przegrane, w sensie od razu już wpadłyście. No tak, jakbyście Pana Jezusa spotkały, to byście mężów zostawiały, naprawdę. On to miał po prostu w 100%. Panowie, jeżeli chcecie, jeżeli macie taki szczególnie, wiecie, którzy są, bo jak jesteście w małżeństwie, to nie. To nie zadawajcie sobie pytania, co zrobić, żeby mnie inna chciała, tak? Nie, nie. Ale jeśli nie macie żon, jesteście jeszcze w tym takim searchingu, nie? Tam robicie skan rzeczywistości i szukacie obiektu, nie? To panowie, jest bardzo prosta sprawa. Zawalczcie o czystość. Zobaczycie, co się zacznie dziać. Naprawdę, zobaczycie to, panowie. Naprawdę zobaczycie to. Panowie, ja tam Adonisem nie jestem, nie? Ale za mną kobiety chodzą tabunami i dają mi pieniądze. No ale powaga, no. Powaga. Dobra, idźmy dalej. Dacie jeszcze radę, tak? Jeszcze chwilę? Tak! Zostawmy jeszcze o jednej sprawie, w sensie, żebyśmy skoczyli na koniec do świętego Józefa, do Ewangelii. Jak wiecie pewnie, święty Józef w Kościele jest traktowany jako patron mężczyzn, tak? Przyznam, że ja przez ogromne, długie lata miałem straszny problem, czemu? No co to za chłop w ogóle jest? Zobaczcie, w Ewangeliach ani razu się nie odezwał, nie? Taki chłop, który stał po prostu i nic nie mówił, nie? Na obrazach go zawsze pokazują z taką lilią. Nie wiem, czy kojarzycie. Ma taką lilię, ewentualnie Pana Józefa tam trzyma za rękę. To z Pana Józefem też okej, okay, no bo trzyma chłopaka, nie syna. Ale ten z lilią, to nie wiem, w jaki sposób chłop z lilią ma być dla mnie wzorem męstwa, nie? Co ty mam, z lilią chodzić, to... Nie, bo ja naprawdę, ja nie rozumiem większości tych kościelnych takich pomysłów, nie? Że facet z lilią to jest po prostu wzór taty, męża, ojca i tak dalej. I w zasadzie długo czytałem historię świętego Józefa i się jakoś tam w Ewangelię próbowałem wgryźć. Czemu to ten chłop ma być wzorem? I słuchajcie, on ma taką jedną rzecz, co Boże, jak ja bym to miał, to po prostu to klękajcie narody. W sensie naprawdę, bo to jest taka męska cecha, że to się w głowie nie mieści. Żeby ją zrozumieć, to musimy trochę spróbować zobaczyć jakby jedną scenę z jego życia z Maryją, tylko musimy ją oskrobać z takiego całego tego takiego pobożnościowego blichtru, który tam jest. Ja myślę, że mamy taki problem z tymi tekstami o świętej rodzinie, nie? Właśnie, święta rodzina, nie? Bo one są wszystkie takie bajkowo bożonarodzeniowe, nie? No, że tam się wszystkim to kojarzy tak dobrze, bo święta, bo tam te baranki, osiołki, tak to wszystko takie cudowne, taka rodzina. A pomyślcie o tym tak, tak najbardziej ludzko, jak się da. Mamy chłopaka i dziewczynę, którzy są zaręczeni. Nie wiemy, że to jest niepokalana dziewica Maryja, królowa nieba i ziemi, tak? Tylko Maryśka. No bo była Maryśką, po prostu, no. To była zwykła kobieta. I mamy jej chłopaka, z którym chodziła, potem się zaręczyła i byli po pierwszych zaślubinach, który miał na imię Józiu. On ma prawdopodobnie wtedy 17 lat. Ona ma prawdopodobnie 14. Maryja urodziła Pana Jezusa, jak miała prawdopodobnie 13 albo 14 lat. W tamtej kulturze to jest absolutnie normalne. Proszę się nie dziwić, to nie jest tak, że to jest jakieś tam coś takiego, no bo dzisiaj to rozumiemy, że patrzymy na to inaczej. W tamtej kulturze kobieta, która kończyła 12 rok życia, to była gotowa do małżeństwa. Maryja najprawdopodobniej miała ze 14 lat, kiedy urodziła Pana Jezusa. Józef prawdopodobnie miał pewnie ze 2-3 lata więcej. Nie wiem, zresztą tak na marginesie, niektórzy już tutaj mają takie w oczach, ale zaraz. Przecież tam śpiewamy w tej kolędzie Józef stary, tak? No bo jest taki obraz, tak, że Józef to był stary człowiek, taki już tam po 40, albo nawet po 50. Słuchajcie, wiecie w ogóle skąd to się wzięło? Ja absolutnie po prostu uwielbiam ten nasz katolicki kościół. Słuchajcie, bo to się wydarzyło mniej więcej w IV wieku. Poważnie, trzeba sobie prześledzić tylko historię rozwoju dogmatów. Był w IV wieku taki spór, kiedy po raz pierwszy pojawiła się dyskusja, czy Maryja była do końca życia dziewicą. Jak wiecie, mamy w tej chwili wierzymy, że Maryja od początku życia aż do końca, mimo urodzenia Pana Jezusa, została dziewicą. To nie? Słynne zawołanie Toruńskiego Radia, tak? Maryja zawsze dziewica. Odpowiedź Dominikanów i Józef zawsze cieśla. Nie? Ale z tego dogmatu się nie wyśmiewam, naprawdę, bo wierzymy w to, że Maryja od początku do końca życia była dziewicą. I był w IV wieku, pojawił się po raz pierwszy spór wśród teologów, czy to prawda. I wtedy, słuchajcie, wymyślono, to jest po prostu genialne w Kościele, wymyślono, że Józef był stary. Czemu? No bo jakby był młody, no to już wiadomo, żeby po tym urodzeniu Pana Jezusa tam coś... Słuchajcie, naprawdę, stąd się to wzięło. Że wymyślono w kościele, że skoro miał tam z 50 lat, no to już mu się nie chciało, nie? Maryja też go już nie chciała, no bo był taki stary, ona taka młoda. No i dlatego została dziewicą, nie? Słuchajcie, to jest po prostu małość ludzka, nie? Że no inaczej to by sobie nie dali rady, nie? Nie, Józef najprawdopodobniej miał z 17 lat. Maryja miała prawdopodobnie 14. Spróbujcie teraz odrapać to z tego całego świętorodzinnego kleju, który tam jest. Tylko jest chłopak i jest dziewczyna, dziewczyna zachodzi w ciążę, tak? Napisane, że tuż po zwiastowaniu, Ewangelia tak mówi, Maryja następnego dnia, od razu, wyjechała do Elżbiety, do Ein Karim, co nie? Czyli ma zwiastowanie i od razu pobiegła z pośpiechem w góry do Elżbiety. Nie było jej 4 miesiące, no bo Elżbieta była w 6. miesiącu ciąży, miała jej pomóc do narodzin Jana Chrzciciela, czyli 3 miesiące jeszcze była w ciąży Elżbieta. Pewnie jeszcze jej pomogła z parę tygodni po urodzeniu, czyli prawdopodobnie po 4 miesiącach, mniej więcej, wraca Maryja do Józefa. Panowie, macie żonę, dziewczynę, narzeczoną, kogo tamkolwiek. Dziewczyna wam wyjeżdża na 4 miesiące. Gdybyśmy byli w Polsce, to bym powiedział, pojechała na 4 miesiące do Anglii do roboty, nie? Pojechała na Erasmusa, tak? Pojechała wasza żona odwiedzić rodzinę w Polsce na 4 miesiące. I wraca po 4 miesiącach i jest w ciąży. Panowie, poczujcie tę sytuację, poczujcie ten moment. Żadne tam Duch Święty i tak dalej. Oczywiście do tego zaraz dojdziemy, nie? Tylko bo my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że to było z Ducha Świętego, że tak się godzimy na to, nie? No panowie, w ogóle co to w ogóle? No wyobraźcie sobie, że siedzi chłopak 17-latek, tak, z kolegą i mówi, słuchaj, Maryśka wróciła po 4 miesiącach, w ciąży jest. Kolega mówi, no toście wpadli. A Józek mówi, nie ze mną. No nie, no tak musiało być. Mówi, nie ze mną. Mówi, no nie ze mną. A z kim? No mówi, że z Duchem Świętym. No nie, no bo panowie, poczujcie to. Bo myśmy z tego, że poczęła z Ducha Świętego, zrobili taką oczywistą prawdę. No panowie, gdyby wasza żona wam powiedziała, że jest w ciąży, byście wiedzieli, że nie z wami. I wam powiedziała, słuchaj, anioł przyszedł. Znaczy, kto by panowie z was uwierzył? No może tu jest. Ja bym w życiu nie uwierzył. Weź, babo, w ogóle. Słuchajcie, co jest w ogóle najgorsze jeszcze? W Ewangeliach nie mamy ani śladu, żeby Maryja cokolwiek powiedziała Józefowi. Od kogo się dowiedział Józef, kto jest ojcem tego dziecka? Od anioła. W nocy od anioła, nie od niej. Od anioła. Co to znaczy? Bardzo możliwe, takiej pewności oczywiście nie mamy, ale nie mamy żadnego śladu w Biblii, że ona mu nic nie powiedziała. Ona wraca, jest w ciąży, Józef pyta, słuchaj, co się stało, Marysiu? A ona nic nie mówi. Znaczy, co się działo w głowie Józefa? Jakie miał Józef 3 opcje? Bo odejmujemy tą opcję z Duchem Świętym, bo to nie jest opcja, o której myśli normalny mężczyzna. No miał 3 tylko możliwości. Jedna była taka, z miejscowości, gdzie mieszkała Maryja z Józefem, do Ein Karim, jest 183 kilometry. Czyli jeżeli tam poszła, no to prawdopodobnie szła ze 2 tygodnie, nie? Pewnie. Mniej więcej. Tyle pielgrzymka idzie, mniej więcej taką odległość. No chyba, że bardzo szybko biegła, no to może szła tydzień, nie? Ale no, szła. Więc pierwszą opcję, jaką miał Józef, no napadli ją po drodze i ją zgwałcili, nie? No ale pewnie co sobie myślał? No gdyby takie coś się stało, no przecież by mi powiedziała, nie? Mało tego, ona pewnie, przypuszczam, była cała szczęśliwa, nie? W tej ciąży z Panem Jezusem. To pewnie się dziwił, że jakby ją zgwałcili, przecież to by nie była taka szczęśliwa, nie? To mówi, nie, to nie. Druga opcja jaka jest. No szła tam, zatrzymała się, na pewno było kilka noclegów, tak? W jakichś tam gospodach spała po drodze, żeby tam dojść. No to mówi, był tak zwany one night stand, nie? No poznała kogoś w tej karczmie, tak? Popili, no i się ten. No słuchajcie, no bo spójrzmy na to tak bardzo po ludzku. Co sam mógł myśleć Józef? Wtedy co myślał? No nie, no Marysia. No przecież znam ją. Przecież to musiała być w ogóle cud dziewczyna, nie? No w ogóle matko. Właśnie matko. To musiało być po prostu chodzące piękno. Przypuszczam, że sobie pomyślał, nie, no niemożliwe, żeby zrobiła takie coś, że po prostu jedna noc i tam z kimś. No to miał trzecią opcję, tylko trzecią możliwość miał. No, że była w Ein Karim, tak, mieszkała tam przez 4 miesiące, może w domu obok mieszkał jakiś chłopak, zakochała się, była przez 4 miesiące z tym chłopakiem tam, jak była tam na miejscu. No takie rzeczy się zdarzają, nie? Ludzie wyjeżdżają, tam kogoś poznają, są tam z nim, no i się wydarzyło, zaszła w ciążę. Ale wtedy co? To czemu do mnie wróciła? To czemu ze mną jest? skoro tam się zakochała, skoro tam ma dziecko. Do czego doszło? Bo my to czytamy tak bardzo łagodnie. Józef postanowił wyrzucić ją z domu. Mamy tak ładnie ujęte, tak? Oddalić ją potajemnie. Dlatego nie lubię tego takiego właśnie wygładzonego języka tam. No Józef w pewnym momencie mówi tak. No skoro mi nie mówisz, pytam, co się stało? Czemu jesteś w ciąży? Czy czemu? Z kim jesteś w ciąży? A ty po prostu jak mur, no jak ściana. No to się rozstańmy. No to postanowił Józef. Słuchajcie, no tak jest napisane w Ewangelii. Ja tego nie wymyślam. No Ewangelia tak pisze. Józef postanowił, to się rozejdźmy. Wtedy się wydarzyła niewiarygodna rzecz. Ja tego nie pojmuję w ogóle. Poszedł spać. I słuchajcie, przyśniło mu się coś. Zobaczcie, nie jest tak, że anioł mu się objawił, w takim sensie obudził go we śnie i tam pogadali, nie? Tylko napisane jest, że anioł we śnie do niego powiedział. Czyli Józef spał, śnił mu się anioł. Panowie, śniły wam się różne głupoty w życiu? Mnie się anioł z 5 razy śnił. Takie mi rzeczy nagadał. Słuchajcie, ja w ani jedno słowo nie wierzę tego, co mi tam mówił, nie? Naprawdę. No bo pomyślcie, panowie, że budzicie się rano, bo Józef się obudził rano i mówi, jaki miałem sen. Jakiś kurka anioł mi się śnił i mówi, że to jest z Ducha Świętego. Mówi, kurka, co ja piłem w ogóle, nie? No nie, panowie, bo spójrzmy na to tak bardzo normalnie. Ja bym, słuchajcie, w taki sen nie uwierzył. Może to jest moja małość po prostu, nie wiem, no może. Ale ja bym w ten sen nie uwierzył. No śniło mi się jakiś anioł, tak? Panowie, no jak można uwierzyć, że to jest, że Duch Święty sprawił ciążę, no? Józef został postawiony przed takim wyzwaniem. A co się stało wtedy? To ja tego nie pojmuję. Jest genialnie, to pisze święty Łukasz. Józef wstał, wziął Maryję i jej dziecko. Czyli mówi, dobra. Śniło mi się, tak będzie. Panowie, co to jest za sytuacja? Józef spojrzał na Maryję, która miała być jego żoną i sobie pomyślał, no będzie moją żoną, ale to nie jest tak, jak sobie wyobrażałem. No nie będziemy nigdy tak, jak mężczyzna z kobietą. No nie będziemy. To będzie moja żona, ale taka, no, żadna żona. Chciałem mieć dziecko, chciałem mieć syna, no i będę miał syna. Ale to nie jest ten taki syn, jaki sobie wyobraziłem. Ta rodzina miała wyglądać zupełnie inaczej. Dobra. To jest facet. Panowie, może tak będziecie mieli w małżeństwie. Broń Boże, wam tego nie życzę, ale może tak się zdarzy. Po 10, 20, 30, 40, 50 latach małżeństwa spojrzycie na swoją żonę i sobie powiecie, to nie taka miała być ta moja żona. To miało być inaczej. Może sobie spojrzycie na swoje dzieci i sobie powiecie, no fajnie w ogóle, ale to nie tak sobie wyobrażałem, że one będą kimś takim. Może spojrzycie na całą swoją rodzinę, na to, jak wygląda wasze życie, wasza rodzina, to, jak tam funkcjonujecie i sobie powiecie, no nie tak to miało być. Wiecie, kiedy jesteście prawdziwymi facetami? Kiedy wstajecie i mówicie, to jest moja żona, to są moje dzieci, to jest moja rodzina. Właśnie ta. Pasuje mi. Wiecie, co mnie najbardziej zachwyca w Józefie? Że on umarł w takiej świadomości, że prawdopodobnie sobie to wszystko wymyślił. Zauważyliście, że święty Józef umarł między 12 a 30 rokiem Pana Jezusa, nie? Co to znaczy? Nigdy nie widział Jezusa działającego cuda, za którym chodziły tłumy. Jeżeli Józef umierał, kiedy Pan Jezus miał, powiedzmy, nie wiem, 22 lata, nie? No, gdzieś między 12 a 30. To co widział? No Pan Jezus w pokoju obok heblował deski. Syn Boży, tak? Miał być Mesjasz, tak? Władca tego świata. A to chłop po prostu siedzi od 25 lat w domu i nic nie robi. Zauważycie, że Józef umarł, przypuszczam, że umierał z taką myślą, ale się dałem wkręcić. No słuchajcie, ale pomyślcie o tym. Józef nigdy nie widział Jezusa, Syna Bożego. Tak, miał Jezus jeden epizod w świątyni, jak miał 12 lat, ale to każdy dzieciak ma taki epizod. Że rodzic widzi, a tam ma jakiś talent w ogóle, o, będzie niezwykły, tak, moje dziecko będzie geniuszem. Każdy rodzic ma takie coś. No powiedzcie, że nie. A potem wrócił do domu i żył normalnie przez 30 lat u mamy. To ma być Syn Boży? Wiecie, że Józef umarł z takim przekonaniem, że to w ogóle No jakby chyba se miałem sen i se uwierzyłem, nie? Wiecie, jak się ten chłop musiał zdziwić, kiedy się naprawdę obudził już po śmierci i naprawdę się zorientował, o kurde, to był Syn Boży? Że to wszystko nie była ściema? Panowie, bardzo bym chciał, żebyście w tej chwili zobaczyli twarze Pani, na które ja patrzę. Żebyście byli po tej stronie. Bo one, wybaczcie Panie, że tak mówię, ale one tu siedzą wszystkie i mają takie coś. Daj mi Józefa, daj mi Józefa, daj. Błagam, błagam, daj Józefa. Panowie, bo to jest mężczyzna. Bo będziecie mieli w tej rodzinie, w tym małżeństwie, z tą żoną, z tymi dziećmi i w takim układzie 1000 razy rozczarowanie, że to nie tak miało być. I prawdziwy mężczyzna mówi, i bardzo dobrze, to jest moja żona, to są moje dzieci i ja tu zostaję. A co robi nie facet? To na razie. To, że poszukam trochę lepszego modelu. I nawet nie w takim sensie, że odchodzi, bo oczywiście część odchodzi. A są też tacy, którzy oczywiście zostają fizycznie, ale w środku ich nie ma. To myślę, że drogie panie, to doskonale wiecie, o czym mówię. Bo nawet nie jest tak, że se poszedł, bo znaczy, no niektórzy se poszli. Ale nawet jak ktoś zostaje, to jest tak, jakby go nie było. Bo jest rozczarowany, bo to nie tak miało być, bo to nie ta żona, nie te dzieci i tak dalej. To nie tak. I on jest tam, ma swój świat i tam se żyje. A Józef nigdzie sobie nie poszedł. Wiecie, dlaczego się Józef nigdy nie odezwał? Bo to był facet, który nie mówił, tylko robił. On nie potrzebował nic mówić, bo on to zrobił. Jemu to się, słuchajcie, dopiero posypało. Wszystko mu się posypało w tym małżeństwie i w tej rodzinie. Wszystko było nie tak, jak miało być. A on mówi, wstanę, wezmę tą kobietę i to dziecko i właśnie tak będzie. I to będzie moja umiłowana żona, i to będzie mój umiłowany syn, i to będzie moja święta, umiłowana rodzina. To jest facet. Ja bardzo bym chciał być takim facetem. Bo to ksiądz ma dokładnie tak samo. Dlaczego księża odchodzą z kapłaństwa? Bo to nie tak miało być. Bo se poszukam trochę inaczej, żeby było trochę fajnie, bo se to inaczej wyobrażałem. I se poszedł. Dokładnie. To na tym samym polega. To jest tak samo jak mąż odchodzący z rodziny. Tak samo ksiądz odchodzi z kapłaństwa. Odchodzi z innej rodziny, po prostu. Bo nie tak to miało wyglądać. A za przeproszeniem dupa w druki... I zostajesz. I na tym polega bycie facetem. Panowie, bardzo bym chciał, żebyście zobaczyli po prostu ich twarze teraz. Józef, Józef, Józef. Panowie, bo dla kobiet to jest największy dramat. Kiedy albo w ogóle fizycznie on odchodzi, to raz, ale nawet kiedy nie odchodzi, to ona wie, że go nie ma. W sensie jest, ale go nie ma. Panowie, bardzo chciałbym wam życzyć, żebyście zostali świętym Józefem. I oczywiście nie w tym sensie, żeby wszystko wam tam się posypało i żeby ta wasza żona była nie taka, jak trzeba, i żebyście mieli trójkę dzieci z innych w ogóle małżeństw i tak dalej, nie? Nie, dobrze mnie zrozumcie, błagam, nie? Nie, oczywiście życzę wam jak najlepiej, niech wam się wszystko poukłada, ale wiecie, jak jest. Znaczy, każdy ma taki moment, że sobie mówi, kurde, to miało być inaczej, no. Na tym polega małżeństwo, że to wszyscy inaczej wyobrażaliście, nie? I wtedy facet mówi, no i bardzo dobrze. Zostaję i biorę, bo mi się przyśniło. Co to za chłopiec, posłuchajcie? Co to jest za facet ten Józef? Dla mnie dlatego on jest facetem. Słuchajcie, lądujemy. Gdyby wam się, panowie, wydarzyło kilka tych cech, to w ogóle byłoby tak. W takim sensie panie nie potrzebują niczego innego, tylko prawdziwego faceta. Niczego innego. Ja uważam, że małżeństwo działa wtedy, kiedy facet w związku jest facetem, to się naprawdę facetem, a kobieta w związku jest kobietą. Nie trzeba nic więcej robić. Tylko ona musi być kobietą i spełniać to, co ma do spełnienia kobieta i on musi być facetem i spełniać to, co należy do faceta. Wtedy małżeństwo jest genialne. Bo Pan Bóg tak to wymyślił. Wymyślił mężczyznę i kobietę i mówi, działa. Taki mam pomysł. A my oczywiście robimy to inaczej, nie? Bo ja będę facetem na swój własny taki pomysł, mam trochę lepszy. A ja będę trochę kobietą na swój własny, bo mam trochę lepszy. No i potem jest, jak jest. Panowie, to jest oczywiście tylko wycinek. To jest naprawdę tylko 2%, nie? Tego, co tam jest. Ale pomyślcie o tych 5 rzeczach, o których wam to dzisiaj mówiłem. Czy to macie? Czy to budujecie sobie? Wiadomo, że nie mamy tego tam w doskonałej wersji, nie? Ale czy tego szukamy? A wy, drogie Panie, kiedy szukacie, szczególnie jeżeli jeszcze szukacie, albo kiedy wymagacie czegoś od tych, których już macie, to tu wymagajcie, a nie tam w czymś innym. Tylko tych rzeczy wymagajcie. Bo jak te będą, to oni będą mężczyznami. Żeby nie było tak poważnie, to na koniec tylko krótki dowcip o świętym Józefie. Słuchajcie, w niebie aniołowie sobie urządzili strzelanie do tych, do gołębi, nie? Siedzą na chmurach, tam wszyscy mają dubeltówki, latają gołębie i aniołowie strzelają, nie? Zabawa, śmiechy, w ogóle chichy, wiadomo, aniołowie są nieźli pewnie w strzelaniu, więc wszystko tam gra. Nagle jakiś anioł się drze. Cisza, rzucamy wszyscy karabiny, Duch Święty leci, nie? No i leci gołębica ogromna, nie? Duch Święty, majestatyczna. Aniołowie oczywiście wszyscy strwożeni, wszyscy tam z tyłu te, że nic się nie będzie działo. No i nagle poleciał strzał, trafił w gołębicę, w sensie w Ducha Świętego, ten poleciał na ziemię. Wszyscy aniołowie tak się rozglądają, a święty Józef. Są takie rzeczy, których mężczyzna nigdy nie wybacza. Nie naśladować. To tylko po to, żeby nie było tak strasznie poważnie. Panowie, bardzo was zapraszam, pomyślcie o tym. Po prostu pomyślcie. Jeśli oczywiście gadam jakieś głupoty i to wam się zupełnie nie zgadza z tym, kim wy macie być, szukajcie sami, to jasne. Ja nie jestem wszystko wiedzący, mimo że mi to bardzo trudno przechodzi przez usta, to zdanie. Bo mam absolutne przekonanie, że jestem, nie? Ale mogę się mylić. No nie, no, ale... Mogę się mylić, tak? Więc jakby tylko... Szukajcie tego, panowie. Rzeczywiście zadawajcie sobie pytanie, co to znaczy, że jestem facetem. Dlaczego, na przykład jeżeli macie żony i one są niezadowolone, to dlaczego? Ja wiem, że dlaczego, bo wy mówicie, bo ona nic nie wie, nie? Bo to ona jest głupia. Nie, panowie, może po prostu nie jesteście facetami. Może po prostu nie jesteście facetami, których one potrzebują. I dlatego tak tam napotykacie taki opór. Jutro, jeżeli tylko będziecie mieli jeszcze trochę chęci, szczególnie oczywiście zapraszam panie, ale panów też zapraszam, bo panie to już w ogóle nic nie zrozumieją. Więc jak im panowie nie wytłumaczycie, no to w ogóle będzie klęska. Więc też was, panowie, zapraszam. Jutro będzie o kobietach. W sensie druga strona tego medalu, jak to jest. W czwartek to wszystko złożymy do kupy. W sensie poszukamy pewnej recepty na miłość. Co to znaczy, że to się jedno z drugim ma kochać. Na koniec jedna rzecz. Gdzieś tam z tyłu prawdopodobnie, tym razem się udało przywieźć wszystkie moje audiobooki. Więc gdyby ktoś chciał sobie coś kupić, to tam gdzieś będą jakieś stoliki, na których one są. Ja tylko może krótko powiem, co tam jest na których, żeby było wiadomo, w czym rzecz. Są tam takie dwa audiobooki, takie dwie części. Jedna nazywa się Projekt Judyta, a druga się nazywa Projekt Jonasz. Jak się łatwo domyślić, Judyta jest dla kobiet, Jonasz jest dla mężczyzn. Judyta jest o tym, trochę będę o tym jutro mówił, ale tylko trochę oczywiście, że zasadniczo kobieta nie potrzebuje żadnego mężczyzny do niczego. Na tym polega bycie kobietą, że do niczego nie potrzebujecie mężczyzn, drogie panie, naprawdę. I to jest o tym konferencja na podstawie historii Judyty. I ona jest o tym, co to znaczy być silnym mężczyzną. W sensie, co to znaczy naprawdę być mężczyzną, który jest silnym facetem. I to jest historia Jonasza. Oprócz tego są tam dwa audiobooki, które nazywają się Pachnidła 1 i Pachnidła 2. To są komentarze do Pieśni nad pieśniami. Tam między innymi na przykład są skomentowane całe te hymny o kobiecie i o mężczyźnie, czyli te wszystkie cechy mężczyzny, to co wam tu mówiłem dzisiaj, tylko dwie. Tam są wszystkie te cechy i tak samo o kobietach. To są takie konferencje wszystkie związkowo, małżeńsko, seksualno, dzieciowo, rozwodowo, jakieś tam, nie? Czyli wszystko, co, że tak powiem, się tyczy związków i małżeństw. Pachnidła 1, Pachnidła 2. Oprócz tego są tam trzy audiobooki z tak zwanej serii Jestem legendą. To jest na postaciach ze Starego Testamentu. Jest tam pierwszy, nazywa się Garnek strachu. To jest historia Gedeona. To jest dla tych, którzy się boją. W sensie, jeśli ktoś się boi w życiu i chciałby pokonać to, żeby się nie bał już, to jakby to jest o tym, co to robić, żeby się nie bać, żeby nie czuć strachu w życiu. Drugi to jest historia Samsona, czyli Zamknij oczy. To jest o wszelkiego rodzaju uzależnieniach. W sensie, nie chodzi tylko o takie tam klasyki, jak tam jakieś tam seksy, alkohole, narkotyki. Oczywiście o tym też. Ale jakby o wszystkim takim życiu, że ktoś żyje w takim poczuciu, że jest zniewolony, nie wiem, relacjami z ludźmi, nie, jakąś miłością chorą i tak dalej. W sensie, co zrobić, żeby żyć jako wolny człowiek? Jak to zrobić, żeby się wyzwolić? To jest Zamknij oczy. I jest trzeci audiobook, nazywa się Wielka ryba. To jest historia Sary i Tobiasza. To jest przede wszystkim dla tych, którzy nie wiedzą, co robić w życiu. Czyli dla większości z was, bo wy tu przyjechaliście, bo nie wiecie, co robić w życiu, nie? W sensie, w takim sensie szukacie swojej drogi, czym się zająć, co ja mam robić, jaka praca, jaka jest mój zawód. Tam jest taka prosta recepta, 15 minut i wiecie, nie? Naprawdę, poważnie. Jak ktoś nie wie, to po prostu posłuchaj, już wie, o co chodzi. Więc jak ktoś ma takie jakieś zamieszanie, to wielka ryba. Oprócz tego tam jeszcze jest, są placki z rodzynkami. To są rekolekcje wielkopostne. Jeżeli ktoś był w Wielkim Poście w zeszłym roku, to tam trochę właśnie z tego jest. Ja o tym trochę mówiłem. To jest generalnie o tym, jak zrobić, żeby chrześcijaństwo to był po prostu jeden wielki miód, nie? Żeby po prostu być człowiekiem wierzącym i być najszczęśliwszym na świecie. To jest placki z rodzynkami. Jest tam też, chyba, tak mi się wydaje, Nocny Złodziej. To kiedyś było w internecie, możliwe, że ktoś was tam oglądał jakieś fragmenty. To jest dla tych, którzy są w ciemnej, ciemnej ciemności. W sensie, to jest dla tych, którzy nie widzą po prostu ratunku. Jeżeli jesteście pogrążeni w czymś tam w ogóle, po prostu kaplica, grób zamknęli, to Nocny Złodziej. To jest do tego, żeby się wydobyć. I jest tam jeszcze, jest jeszcze Noe. To są rekolekcje o tym, jak budować bliskość z Bogiem, jak w jaki sposób wchodzić z Bogiem w bliską relację. Noe, człowiek, który chodził z Bogiem, tak to się nazywa. I jest tam książka jedna, Osioł w raju. To jest taka książka o tym, czym de facto jest chrześcijaństwo. W takim sensie o pewnym pojęciu Bożej miłości, to szczególnie, jeżeli macie na przykład kogoś niewierzącego, na przykład jakiś tam w rodzinie albo wśród znajomych i chcecie mu coś dać, że tak powiem, żeby coś może tam zajarzył, to ta książka po prostu w łapę i to jest taki, myślę, dobry przekaz, jak rozpoznać, w kogo my wierzymy w ogóle, dlaczego ten nasz Pan Bóg jest taki strasznie fajny i w ogóle bez Niego to straszna wielka lipa. I to jest chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Gdyby to chciał, to tam z tyłu... Proszę? Mam jakieś te, jak to facet, będą z tyłu. Zapraszam was jutro o 18.30 będzie msza i potem po mszy będzie konferencja dla pani. 19.30, przepraszam, tak. Wszystko się chłopu myli, nie? 19.30. Ja bym chciał tylko, przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie, wybaczcie mi, tylko małe wytłumaczenie, bo tak jak poprzednio też w ogóle, po pierwsze bardzo serdecznie wam dziękujemy za tą tacę, którą zebraliśmy tutaj, w sensie zebrałem, jak byłem w Wielkim Poście. Jak wiecie, jestem z takiego klasztoru w Polsce, w Łodzi, u Dominikanów. W sensie ja tam jestem, jak jestem, no ale tam jestem przypisany. To jest naprawdę klasztor Dominikanów, który żyje z żebractwa. W takim sensie my tam nie mamy żadnej parafii, żadnego kościoła, tylko żyjemy tylko i wyłącznie z tego, co dostaniemy od ludzi. Stąd po pierwsze bardzo wam dziękujemy za tamten Wielki Post, bo naprawdę nam po prostu zrobiliście 2 miesiące życia dla całego klasztoru. Dwa, gdybyście nas po prostu chcieli wesprzeć teraz też przez te 3 dni, będziemy wam strasznie wdzięczni, bo tylko z tego żyjemy. Przyjmijcie proszę na koniec błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Idźcie. Przepraszam, tylko jeszcze jedna rzecz, bo podobno są ludzie, którzy chcą przystąpić do komunii jeszcze. Więc jeśli ktoś chce, to zapraszam, ja za chwileczkę udzielę. A płyty są przy wyjściu podobno gdzieś. Czy jest ktoś do komunii, czy nie? Tak? To proszę tu podejść do ołtarza, dobrze? Jeśli możecie...